Kolejny gość, którym jest pan dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
Dzisiaj o godzinie 9:00 pani minister finansów Teresa Czerwińska, pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska razem przedstawią program reformy emerytalnej, przynajmniej części pierwszego kroku reformy emerytalnej Mateusza Morawieckiego, reforma pracowniczych planów kapitałowych, czyli nowy trzeci filar, nowy pomysł na to, jak budować polski kapitał, jak budować oszczędności Polaków. I co pan doktor na takie pomysły sądzi?
Wydaje się, że ten projekt był bardzo długo już dyskutowany, więc bardzo dużo o nim wiemy. Oczywiście nie wiemy, jak on będzie miał warstwę finalną. No, z czegoś wynika, że przez 2 lata nie mógł się ukazać, ponieważ moim zdaniem ma bardzo dużo wad. Wydaje się, że w przeciwieństwie do jakichś innych takich pomysłów, to który zawsze twierdziłem, że diagnoza jest dobra, ale po prostu wykonanie jest na odwrót, to w przypadku tutaj tych działań związanych z reformą emerytalną, to wydaje się, że i diagnozy nie ma. W związku z tym, że...
Diagnoza, jak rozumiem, jest jedna zapisana w planie Morawieckiego. Musimy budować oszczędności Polaków. Polacy muszą mieć duże pieniądze na kontach, żeby było z czego inwestować i z czego budować kolejne projekty infrastrukturalne, nie tylko rządu.
No tak, no ale to w tym momencie jest kompletnie nielogiczne, ponieważ z jednej strony jest olbrzyma krytyka otwartych funduszy emerytalnych, które są takim właśnie filarem budowania kapitału. Nawet dochodzi do ich redukcji, przeorientowania w stronę tych inwestorów, a z drugiej strony mówimy o tym, że tworzymy coś jeszcze nowszy twór, ale jeszcze gorzej nadzorowany. Ja kompletnie tego nie rozumiem, ponieważ z jednej strony w poprzedniej składce, poprzednią było 7,3% było tego naszego wynagrodzenia szło do OFE. No teraz jest to tylko i wyłącznie tylko 2,92%, więc prawie 3%, ale część może w ogóle nie skłaniać się do tej formy oszczędności. A teraz mówimy, że co zrobimy? Zapominamy o tym poprzednie, tamte poprzednie przejmujemy na rzecz ZUS-u, a teraz jeszcze dodajemy w formie obowiązkowej składki kapitałowej o 3,5% do 8% naszych wynagrodzeń, po to, żeby nam się żyło lepiej, dostatniej na emeryturze. Ale nie bardzo rozumiem po prostu, jaka jest logika i dlatego mówię, że tutaj brak diagnozy. Patrząc tak z boku, no to by wynikało, że to, co robimy, no to przejmujemy te składki, które szły na filar kapitałowy, a więc zasilały polską giełdę i polską gospodarkę pod względem kapitałowym i przerzucamy to do ZUS-u, a żeby to zrekompensować giełdzie, to tworzymy nowy parapodatek. Przy czym to jest bardzo niedobre. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, no to powinna być tego typu diagnoza. To znaczy, co jest złego w OFE, a co będzie w nowych tych programach kapitałowych?
Inne zarządzanie, ma być znacznie ściślejsza kontrola tego, co będą robić zarządzający tymi pieniędzmi. Mają być odpowiednie ustawowo ograniczone możliwości marży popieranych, no, a po drugie mają być to pieniądze już na pewno i do końca prywatne. Mają być to oszczędności, które będą przypisane, tak jak trzeci filar, do konkretnego człowieka, którego i tych pieniędzy nie będzie można, jak w przypadku OFE, potem z powrotem przetransferować do skarbu, do ZUS-u albo do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
A dlaczego nie będzie można?
Ustawa.
Nie, no to przecież OFE też nie można było, bo tak mówiła...
Do czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, też nie można było przetransferować. A przetransferowano. Dlaczego? Równie dobrze można zrobić inaczej. Następny myk przecież tyle mamy tych aktywów w systemie bankowym. Wziąć po prostu te aktywa, przenieść, oddać państwu do zarządzania, a zobowiązania związane z tymi aktywami przerzucić do ZUS-u. Też można by było. Tylko ja jeszcze chciałbym na jedną rzecz zwrócić tutaj uwagę. No to właśnie nie. Właśnie na tym polega cały problem, że jeśli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, to pod względem one ustawowym są bardzo ściśle uregulowane. No, również jeśli chodzi o kwestie dotyczące marszy i jak i też własności.
Środków ponieważ, tam gromadzone.
Tak, ponieważ te wielkości są dziedziczone. Nawet mało, może coraz więcej osób wie, ale powinno przynajmniej wiedzieć, bo to może się tak również zdarzyć, że my mamy część środków, które przynależą do składki OFE w ZUS-ie, które również są dziedziczone. I to warto przypominać. Niemniej jeśli chodzi o kwestię tą kluczową, no właśnie nie. Nie są lepiej uregulowane, będą gorzej, bo to są, mają być towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wiemy, jak one są uregulowane i jak nie bardzo cieszą się powodzeniem. Jeśli chodzi o OFE, ich codziennie, przynajmniej pod względem regulacyjnym, można sprawdzać, jak są inwestowane. To, że zlikwidowano nadzór emerytalny i nie odtworzono jego w KNF-ie, to nie oznacza, że nie istniała taka możliwość. I tu ja się bym właśnie najbardziej obawiał, że czy to nie jest taki właśnie pomysł biznesowy. Świetny pomysł biznesowy na 20 miliardów dla TFI. No wtedy przecież jakie peany będą w naszych mediach brzmiały, że to jaki świetny projekt, jaki świetny rząd jest. 20 miliardów rocznie.
Trochę właśnie, przynajmniej ja się czuję niezręcznie, bo wróżymy z fusów, nie wiemy co dzisiaj o 9 powie dwie panie minister, Teresa Czerwińska i Elżbieta Rafalska, bo ten projekt też ewoluował. On miał trochę inne brzmienie 6 lipca 2016 roku, kiedy pan wtedy wicepremier Morawiecki go przedstawia na konferencji. Trochę inny kształt przybrał pod koniec roku ubiegłego, kiedy został po raz powtórnie zgłoszony. Istotną zmianą było to, że pierwotnie jeszcze w 2016 roku te pracownicze plany kapitałowe miały obejmować tylko pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób, czyli miało być jednak do tych firm średnich i wyższych skierowane. Teraz już słyszymy, że każdy pracodawca, który ma nawet jedną osobę, za którą płaci ZUS, tylko jednego pracownika, będzie musiał taki plan kapitałowy utworzyć, co też będzie musiało kosztować, bo przecież nikt za darmo takiej instytucji w firmie nie założy i będzie musiał zaoferować, dać możliwość oszczędzania. Pan premier Morawiecki, to się nie zmieniło, zapewnia, że będzie to dobrowolne, ale jaka to będzie dobrowolność, na jakich zasadach, tego też nie wiemy, bo mówiono, że przynajmniej przez pierwsze 3 miesiące, tak głosił jeden z tych dwóch projektów, ten starszy, będzie musiało być to przymusowe, że każdy pracownik będzie musiał wejść na 3 miesiące i odkładać, jak pan doktor powiedział, albo 3,5, albo 8. Tutaj będzie możliwość ruchu swojej pensji, czyli no, co najmniej 3,5% pensji co miesiąc mniej dostawać na konto i przelewać je na fundusz prywatnych towarzystw finansowych. I tu jest kolejna różnica. To jest taka, że w pierwotnym projekcie tymi środkami na początku przynajmniej miał zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, czyli instytucja rządowa. W tych najnowszych propozycjach to już zniknęło. Pieniądze od razu mają iść do prywatnych towarzystw finansowych. Jak pan doktor to oceni?
Sukces TFI, niewątpliwie. No, ponieważ po prostu...
Ileś miliardów? No bo to tak. W Polsce pracuje ile? 16 milionów ludzi. No, jeżeli każda firma, to pewnie większość z nich będzie musiała...
Założenie jest ponad 11 milionów
pracowników
osób,
będzie musiało wejść.
Tak, że wejdzie.
Przy oddać czymś... swoje środki prywatnym, często zagranicznym inwestorom.
No właśnie, i to jest ta sprzeczność. Z jednej strony to krytykujemy, a z drugiej strony to popieramy. Tylko że ja powiem tak, ja też jestem jednym z krytyków, ponieważ Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, póki istniał, to miał takie 3 księgi, takie diagnozował, co należy usprawnić, co należy po prostu zrobić, taki też przestrogę i tak dalej, żeby te świadczenia emerytalne były na wyższym poziomie. Niemniej to wszystko ewoluowało, ale w złym kierunku. Tylko że od razu sobie powiedzmy, właśnie to jest tworzenie jeszcze jednej niepotrzebnej struktury. Ponieważ z prostej kwestii do tej pory to ZUS rozdysponowywał poprzez OFE. Z drugiej strony pracodawcy mieli też pracownicze programy emerytalne i mogli to zrobić. I można by było to zrobić bez dodatkowych komplikacji. Żeby była jasność, to już 15 lat temu Urząd Nadzoru Emerytalnego to proponował, żeby była możliwość dodatkowych składek. I też oponował, cały czas żeśmy oponowali przeciwko takiemu interpretowaniu przez KNF z przepisów ustawy, których wynikało, że instytucje publiczne nie mogą mieć dodatkowych pracowniczych programów emerytalnych. Co się zmienia tylko tak naprawdę? To się zmienia, że stwarzamy tylko przymus. Dobrze, ale jeśli stwarzamy przymus i uważamy, że ta składka emerytalna jest za niska, to dlaczego ją w tym dawnym systemie bez obarczania administracyjnego nie powiększyć i nie zrobić czegoś takiego, żeby jeszcze, jeśli chcemy, żeby pracownicy sobie w tych instytucjach, które są obecnie inwestowali, to dlaczego tego nie zrobić i nie pozwolić?
To ja może odpowiem, bo wtedy nie będzie marsz dla prywatnych przedsiębiorców. To jest złe słowo, nawet nie przedsiębiorstwa, tylko dla prywatnych, wielkich instytucji finansowych.
Ja się boję jeszcze jednej takiej obawy. Jeśli pracodawca, człowiek jest bardzo zawodną istotą, no, widzimy to przy aferach Ciechu i myślę, że i wielu innych, które po prostu nie wyszły, jest bardzo zawodną istotą. Jeśli się stworzy taki system też, w którym pracodawca może zawierać umowy z TFI, to wcale nie jest powiedziane, że oni w jakiś sposób się jeszcze nie podzielą. I proszę zwrócić uwagę, jednym z wielkich niebezpieczeństw, na co wielokrotnie mówiłem, zwracałem uwagę, to jest to konieczność nadzoru nad środkami publicznymi takimi obywateli, zwykłych. Bo jeśli jest ktoś wielkim inwestorem, to on sobie ten nadzór w jakiś sposób załatwi. Jak nie, no to zmieni sobie tego, który zarządza. Dlatego też powinien być nadzór nad tymi operacjami, żeby się nie okazywało, tak jak w przypadku prywatyzacji, że się traci, a więc, że nagle nawet na rynku kapitałowym można po prostu te środki, które ma albo przepłacać na rynku kapitałowym, albo sprzedawać zbyt tanio. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Ja tylko chciałbym może...
Najpierw sprzedawać tanio, a potem drożej odkupować, jak w przypadku polskich banków.
No właśnie, to tutaj na tej antenie żeśmy na ten temat rozmawiali o tym, jakie to jest wielkie zagrożenie przepłacenia. I to ileś miliardów tam, oczywiście ja tam wyliczałem, biorąc pod uwagę, co się stanie, że jeśli się okaże, że PKO będzie miał taką samą efektywność jak PKO BP. No i wtedy to wychodziło, że to tam 4,5-5,5 miliarda. No, niechcący przed jednym z programów, powiedzmy, w TVP sprawdziłem sobie, jak teraz obecnie. Byłem przerażony. Cena akcji w porównaniu z kapitałem zakładowym jest dokładnie taka sama w PKO, jak i w PKO BP. Ale może powiedzmy jeszcze tą kropkę dalej. Zauważmy, że jeśli chodzi o OFE, które są lepiej nadzorowane i mają mniejsze koszty i tak dalej. One miały w ciągu roku przy tej olbrzymiej hossie na giełdach światowej powyżej 20%, miały zwrot tylko 16,6%. Gdyby były to w postaci pasywnego indeksu w ZUS-ie, to byśmy mieli o 3 punkty procentowe więcej. Każdy punkt procentowy to jest o 20% wyższe świadczenie emerytalne. A gdybyśmy, to był indeks w postaci WIG20, to nawet by było 24,5%, albo więc 8%. Więc istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo, że jeśli nasze pieniądze nie będą adekwatnie nadzorowane, to one po prostu będą w tych różnych transakcjach się rozpływały. Dlatego też muszą być dobre struktury i te, które były, powinny być zostać odtworzone. Nadzór finansowy powinien, KNF powinien zacząć działać i prowadzić do tego, żebyśmy my, jako ci, którzy mamy te środki emerytalne, to żebyśmy byli głównymi beneficjentami, żeby żebyśmy byli tymi właśnie krwiopijczymi kapitalistami, ale bez dobrych regulacji i jedynie poprzez zamianę jakichś nazw i tworzenie nowych struktur, to my do tego nie dojdziemy.
No, prezesi OFE musieli z czegoś dostawać pensję. Przecież to mieli tylko pieniądze polskich emerytów, więc z ich obracania musieli sobie duże pensje i apanaże wypłacać. Właśnie o OFE ostatnie pytanie, bo w ramach tej reformy, którą jeszcze w 2016 roku w lipcu prezentował wtedy wicepremier Mateusz Morawiecki, były dwa elementy. Pracownicze plany kapitałowe i reforma OFE. Pracownicze plany kapitałowe się rodzą, dzisiaj będzie konferencja i być może już w końcu będzie ostateczny projekt, który trafi do rządu, a potem do Sejmu. Natomiast OFE jest dalej cicho. OFE w szczątkowej formie funkcjonuje i cały czas tam są przekazywane kolejne środki polskich pracowników, polskich podatników i cały czas się tą strukturę chyba niezbyt dla gospodarki dobrą utrzymuje.
Znaczy, ja uważam, że OFE jest dobrą strukturą, bo my powinniśmy właśnie inwestować i mieć odkładane pieniądze na naszą przyszłą emeryturę, bo inaczej to grozi nam emerytura tak zwana obywatelska, więc brak emerytury. I o to też wielu lobbystów zabiega. Zaś jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tego OFE, to niestety no, 2 lata minęły. Była duża krytyka dotycząca OFE. Powiem tak, jest cały raport. Bezpieczeństwo dzięki konkurencji. Co należałoby zrobić? Tylko to zawsze szło w złym kierunku. A więc w kierunku takim, żebyśmy my nie mogli sobie dokładnie w kółko zmieniać, żebyśmy sobie nie mogli zmieniać, żeby to utrudnienie przy zmienianiu było, żebyśmy byli jak chłopi paszczyznani w tym OFE.
Ale niech pan profesor zauważy, że wszędzie, gdzie OFE wprowadzono, tam prędzej czy później doszło do kryzysu finansów publicznych, do zapaści państwowego, publicznego systemu ubezpieczeń i chyba wszystkie państwa musiały z niego wycofać. No, Ameryka Łacińska, no jest, słynne Peru, musi cały czas dokładać i cały... No jest tak, że żeby finansować OFE, żeby je sfinansować, trzeba wyciągnąć część składki z publicznego sektora i przekazać je prywatnemu. No tak nie jest? Tak jest.
Nie jest, ponieważ pamiętajmy, że w publicznym sektorze, no to my mamy pewno około, bo ja wiem, 3-4 biliony zadłużenia względem emerytów. Tam, gdzie przeprowadzono konsekwentnie te reformy, jak w przypadku Chile, po prostu zadłużenia publicznego nie ma. To można by w tym momencie powiedzieć. Oni mają niższy dług publiczny o 200%. Tam jest inny problem. Ten sam też, co i w Polsce, i przed czym, przyznam się szczerze, przy zakładaniu tutaj tego systemu byłem przestrzegany, bo byłem pan premier je wysłał, żeby na parę tygodni, żeby zobaczył, jak tam ten system funkcjonuje. Ten nacisk tego lobby powodował to, że oni starali się prezentować te poszczególne zmiany, ale z korzyścią dla tych zarządzających. Nastąpiła duża koncentracja, wypływ kapitału za granicę. Tam jest inny problem nawet. Ukazuje taki, że może istnieć kraj, który siedzi na olbrzymich pieniądzach, może dokończyć, który posiada olbrzymie kapitały, ale z drugiej strony gospodarka jako ta, która funkcjonuje, ona ma mało projektów gospodarczych, gdzie można je skanalizować. I to też jest bardzo ciekawa przestroga, ale nie dla nas. A więc to jest bardzo złe. Dlaczego są protesty, między innymi w Chile? Dlaczego są protesty?
Argentynie, która musiała się wycofać z tego programu.
Argentyna to...
Ale to nie jest tak, że... Argentyna być może to... ja się mylę, panie doktorze, ale jeżeli patrzymy na kraje rozwinięte, to nigdzie tam nie wprowadzono takiego mechanizmu, który by podkopywał publiczny system. To były propozycje, które Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponował krajom trzeciego świata, powiedzmy, albo krajom, które chciały dogonić i to była Ameryka Łacińska i nasza część Europy dzisiaj takie projekty proponowało jako magiczne uzdrowienie, jako taki element czasów pod palmami i emerytur pod palmami, jako element, który miał dać nam kawałek zachodu, a tak naprawdę tylko dawał zyski wielkim międzynarodowym koncernom.
Powiem w ten sposób.
Znak zapytania, czy to jest dobra teza, czy to jest teza...
Nie, no, no szkoda, że nie mamy czasu, żeby z nią porozmawiać, ponieważ mówię, byłem od samego początku, tego projektu, który zawitał powiedzmy nawet w World Banku Światowym, nawet w ramach centrów Adama Smitha, nawet pracowałem przed tą reformą, później byłem tą osobą, która tworzyła nadzór emerytalny, więc mógłbym bardzo dokładnie zaprezentować, gdyby była kiedyś w przyszłości czasu, jak to wyglądało. Przykład Argentyny jest bardzo typowy. Właśnie przed załamaniem finansów publicznych, ponieważ tam sprywatyzowano wszystko, to nastąpił skok na OFE. To było, mówię, to początek lat 2000. Jeśli chodzi o kryzys i problemy chilijskie, są bardzo proste, ponieważ ta składka jest bardzo niska. No u nas, no mówię, jest około tam 19%. Tam jest składka obejmująca wszystkie ryzyka, jest 10%. I dlatego to powoduje, że przy pomnażaniu tych pieniędzy później, w chwili, kiedy państwo podnosi minimalny wymiar emerytury, okazuje się, że ta wypracowana emerytura jest mniejsza. Więc część sobie myśli, tak, a może by tak dokonać skoku na tamtejsze OFE, tak? Dokonać skoku, raz rozdysponować tym emerytom obecnym, a później następne pokolenia niech się martwią. I to jest takie, niestety, w tym całym zderzeniu takich dążeń grup interesów, z drugiej strony jednak takich grup populistycznych, na końcu wychodzi, że i tak na wierzchu są grupy interesów. A państwo nie będzie dobrze funkcjonowało, jeśli nie będzie takim organem, który reguluje ten rynek. Trudno sobie wyobrazić życie bez rynku kapitałowego.
Jesteśmy dawno po czasie Antonowym, ale trudno, jeszcze dopytam. Dobrze, być może teoria bardzo ładnie się spina, ale praktyka była taka, o czym sam pan doktor przed chwilą w tym studiu powiedział, że zyski OFE były niższe niż średni kurs, niż średni wzrost cen akcji na warszawskiej giełdzie, czyli one były po prostu nieefektywne.
Tak, i dlatego też jest dla mnie szokiem, że po dwóch latach funkcjonowania rządu my nie doprowadziliśmy do zmian w systemie OFE, ale takim, który lepiej nadzoruje i systemowo nadzoruje.
A nie lepiej pójść ale może drogą węgierską. Sześć tygodni zajął Orbanowi likwidacja całkowita tego systemu i włączenie go do systemu publicznego.
Powiedzmy, już nie wchodźmy w system węgierski, bo to ja cały czas będę odskakiwał od systemu węgierskiego. Tłumaczył, na czym polega różnica między systemem węgierskim a polskim, a jest ta różnica. Różnica dość istotna. Powiem szczerze, no to jeśli pan tak twierdzi, to w takim razie już tutaj cały czas będzie informacja o tym, że pracownicze programy kapitałowe są złe, bo one są bardziej przypominają poprzedni system węgierski.
Mówię,
bardzo dobrze uświadamianiem na tym polu, dlaczego ten system źle działał. Ale przecież dlaczego zlikwidowano minimalną stopę zwrotu? Poprzednio było w ten sposób. Jeśli ktoś, jakiś podmiot miał nietrafne inwestycje kosztem tych członków OFE, to musiał właściciel dopłacić. Ale proszę zobaczyć, tak dziwnie cały czas w ramach mówienia o oszczędności, to nie zlikwidowano składki od aktywów, która jest cały czas co roku pobierana, tylko redukowano tą jednorazową składkę, która jest mniej istotna, a ma większy wymiar. A z drugiej strony doprowadzono do tego, że jeśli my chcemy, żeby system finansowy i kapitałowy dobrze funkcjonował, to powinniśmy mieć możliwość zmiany operatora na tego, który lepiej nami zarządza. To też będzie lepiej dla rynku kapitałowego, po to, żeby nie było zmów między nimi i właścicielami. Pan mówi, dlaczego mogą być niższe. Ponieważ ci, którzy... Też trzeba zdjąć ten nacisk ze strony właścicieli na tych, którzy zarządzają naszymi środkami. Oni powinni główny nacisk być ze strony tych, którzy są przyszłymi beneficjentami, którzy dostarczają kapitałów, to oni powinni decydować o tym, czy oni będą mieli sukces, czy też nie. I dlatego też w ogóle cała reforma państwa powinna iść w tym kierunku, żeby te różne interesy się zbiegały i konkurencja była w tym kierunku, żeby nam się żyło lepiej, a nie w tym kierunku, żeby jakiejś grupie zapewnić dziwnie preferencyjne działanie.
Panie profesorze, panie doktorze, konkluzja taka: OFE nie likwidować, tylko reformować.
Tak, OFE należałoby zreformować. Możliwe i tak jak było w tych trzech raportach, których dla tych, którzy chcą po prostu zorientować się, że to nie jest nowa kwestia i te zagrożenia były tam ukazywane. Są takie raporty, które mam nadzieję, że jeszcze w internecie gdzieś funkcjonuje. Po ostatnio chciałem sprawdzić KNF, mimo że to jest spadkobiercą UFE, jakoś po prostu schował na swojej stronie. Bezpieczeństwo dzięki konkurencji to jest o tym, w jaki sposób zreformować te fundusze, żeby one działały w naszym interesie i były o niskim koszcie, ale żeby konkurowały właśnie tą wysokością przyszłego świadczenia emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości, a więc o tym, że powinna być możliwość i transparentność i dobre ukierunkowanie też właśnie tych dodatkowych naszych oszczędności, które też byłyby, gdyby weszły do takiego systemu, to one w tym momencie też byłyby bardzo niskokosztowe i dzięki emeryturze, które ukazywał taki raport, bezpieczeństwo dzięki emeryturze, to, które ukazywał to, co należy zrobić i w jaki sposób należy wypłacać te świadczenia, bo tu też jest bardzo charakterystyczny moment, jeśli chodzi o teraz nawet te propozycje, które obecnie padną. Tam jest możliwość wyciągnięcia części środków na co? Na wkład własny przy budowie mieszkania. Dlaczego nie na budowę mieszkania, na zakup mieszkania, tylko na wkład własny? W tym momencie po co jest na wkład własny? Żeby można było z tymi pieniędzmi pójść do banku i mieć, bank miał zabezpieczenie w razie czego. Przecież jeśli okaże się, że nie jesteśmy w stanie spłacać dla banku, to w pierwszej kolejności to i naszą emeryturę ten poświęcimy.
Panie doktorze, 8:20, naprawdę mocno żeśmy się zagadali. Gościem Poranka Wnet był dr Zaremek, ekonomista, był wiceminister finansów. Dziękuję panie doktorze najmocniej. A my za chwilę wracamy do studia Poranka Wnet, ale najpierw reklamę.